Więc jeszcze raz przeczytajmy fragment z pierwszego listu do Koryntian, pierwszego rozdziału od wersetu 30 do 5 wersetu 2 rozdziału. Dzięki niemu zaś wy jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga, zarówno sprawiedliwością oraz poświęceniem, jak i odkupieniem, aby jak napisano, kto się chlubi, chlubił się w Panu. Również ja, gdy przyszedłem do was, bracia, nie przyszedłem z wzniosłością słowa lub mądrości, ogłaszając wam tajemnicę Bożą. Postanowiłem bowiem nic nie znać pośród was, poza Jezusem Chrystusem i to tym ukrzyżowanym. Stanąłem też przed wami w słabości i w strachu i z wielkim drżeniem. A moje słowo i moje poselstwo nie były w przekonywających słowach mądrości, lecz w przejawie ducha i mocy, aby wasza wiara nie była w mądrości ludzkiej, ale w mocy Bożej. Więc przyglądamy się temu, jak apostoł Paweł próbuje rozwiązać poważny problem, jaki zaistniał w zborze w Koryncie. W tym zborze doszło do rozłamów, do podziałów, do kłótni, do wywyższania się jednych wierzących nad drugimi wierzącymi. Co było tego przyczyną? Wierzący zbyt mocno zaczęli się identyfikować, utożsamiać z jakimś konkretnym przywódcą chrześcijańskim. Zobaczyliśmy, jak apostoł Paweł poprzez pytania zburzył tę wadliwą konstrukcję, to wadliwe myślenie, i jak położył właściwy fundament. I tydzień temu zobaczyliśmy kolejny krok Pawła. Paweł przypomniał Koryntianom, że dla niego to Chrystus jest wyłączną chlubą. Z tego powodu, gdy przyszedł do Koryntu, postanowił robić wszystko, żeby Chrystus mógł zostać wywyższony, ogłaszany, promowany, proklamowany. Więc Paweł głosił Chrystusa, głosił jego krzyż oraz zmartwychwstanie i nie przejmował się tym, że dla wielu Koryntian takie głoszenie na temat zmartwychwstania, czy głoszenie zmartwychwstania, było kompletną bzdurą i powodowało, że dla nich apostoł Paweł był po prostu śmieszny. Nie przejmował się Paweł tym, tylko po prostu konsekwentnie głosił Ewangelię. I dzisiaj chciałem, żebyśmy dokończyli ten fragment i skupili się na wersetach od 3 do 5, gdzie apostoł Paweł mówi: stanąłem też przed wami w słabości i w strachu i z wielkim drżeniem, a moje słowo i moje poselstwo nie były w przekonywających słowach mądrości, lecz w przejawie ducha i mocy, aby wasza wiara nie była w mądrości ludzkiej, ale w mocy Bożej. Więc co Paweł chce przez te wersety pokazać Koryntianom? Jak to ma pomóc w rozwiązaniu tego poważnego problemu? Więc kontynuujemy tę kwestię rozwiązywania tego problemu, tej kultury celebryckiej, można by było to powiedzieć, tak. Więc pierwsza rzecz, o której chciałem powiedzieć, to słabość, strach i wielkie drżenie. W wersecie 3 apostoł Paweł mówi o swoim pobycie w Koryncie. Pokazuje nam, jak wyglądały początki jego służby w tym mieście. Paweł przypomina im, Koryntianom, jak to było. I widać, że jest w tym uczciwy, rzetelny, ponieważ pokazuje, że te początki służby w Koryncie nie były wcale imponujące. Paweł nie był tam jak przecinak. Generalnie moglibyśmy powiedzieć, że początki służby apostoła Pawła w Koryncie charakteryzowała słabość, jego własna słabość. Nie za bardzo wiemy, co apostoł Paweł przez to miał na myśli. Nie wiemy, przez co w tym czasie przechodził. Na pewno była tam słabość, strach i wielkie drżenie. A z innych fragmentów Pisma Świętego możemy coś, niecoś wyłuskać odnośnie tego okresu i tego, przez co Paweł mógł przechodzić właśnie w tym okresie. Jeśli chodzi o słabość, to prawdopodobnie chodzi tu o jakąś chorobę apostoła Pawła, czyli słabość ciała. Apostoł wspomina nam o swojej pewnej przypadłości, pewnej swojej chorobie, słabości w drugim liście do Koryntian w 12 rozdziale, w wersetach od 6 do 9. Bo jeśli chciałbym się chlubić, Nie byłbym bez racji, gdyż powiedziałbym prawdę. Wstrzymuję się jednak, aby ktoś nie potraktował mnie ponad to, co u mnie widzi lub co ode mnie słyszy. I nie łączył mnie z nadzwyczajnością objawień, dlatego, abym się nie wynosił. Dano mi kolec w ciało, anioł szatana, po to, by bił mnie w twarz, abym się nie wynosił. W tej sprawie 3 razy prosiłem Pana, by on odstąpił ode mnie. Lecz powiedział do mnie, wystarczy ci moja łaska, gdyż moc doskonalona jest w słabości. Z największą więc przyjemnością tym bardziej będę się chlubił moimi słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Więc tutaj chodzi o pewien kolec dany w ciało. Chodzi o anioła szatana. Jest to pewna słabość ciała, czyli jakaś choroba lub przypadłość, która ograniczała apostoła Pawła w jego służbie. I być może, kiedy apostoł Paweł przybył do Koryntu, ta przypadłość dała o sobie znać, albo nawet przybył już z tą przypadłością. Tego nie wiemy. Skąd taka ewentualność, tak? Skąd taki pomysł, że Paweł mógł wtedy cierpieć na tę chorobę swoją, na tę przypadłość? Otóż możemy porównać wizytę Pawła w Atenach, które są niedaleko, niedaleko Koryntu. I Paweł z Aten przybył do Koryntu, więc możemy porównać te dwie wizyty. I Dzieje Apostolskie mówią nam o Pawle w Atenach w 17 rozdziale tak. Czekając na nich w Atenach, Paweł burzył się w swoim duchu na widok miasta oddanego bałwochwalstwu. Rozprawiał więc w synagodze z Żydami i z pobożnymi, a na rynku każdego dnia z tymi, którzy się akurat tam znaleźli. Co tam ten fragment pokazuje? No widzimy pewną dynamikę. Paweł burzy się i Paweł działa. Paweł codziennie spotykał się, czy to w synagodze, czy też na rynku z ludźmi i rozprawiał. Każdego dnia był gotowy, żeby głosić Ewangelię i rozmawiał z ludźmi, więc jest tu pewna dynamika. A jak było z jego przyjściem do Koryntu? No Dzieje Apostolskie mówią nam tak, 18 rozdział. Potem opuścił Ateny i przyszedł do Koryntu i znalazł pewnego Żyda imieniem Akwila, rodem z Pontu, który świeżo przybył z Italii, oraz Pryscylę, jego żonę, dlatego że Klaudiusz zarządził, aby wszyscy Żydzi opuścili Rzym i zbliżył się do nich. A ponieważ uprawiał to samo rzemiosło, zamieszkał u nich i pracował. Byli bowiem z zawodu wytwórcami namiotów. A w każdy szabat rozprawiał w synagodze i przekonywał zarówno Żydów, jak i Greków. Kiedy jednak Sylas i Tymoteusz przyszli z Macedonii, Paweł poświęcił się całkowicie słowu, poświadczając Żydom, że Jezus jest Chrystusem. Więc jeśli chodzi o Korynt, to wydaje się, że w Pawle już nie ma tej samej dynamiki, która była widoczna, kiedy był w Atenach. Widzimy, że Paweł przyszedł do Koryntu i zajął się pracą. Zajął się wytwarzaniem namiotów. I być może była to kwestia jego sytuacji materialnej, no z czegoś musiał żyć, ale to nie, jakby nie wyjaśnia tego z tego spowolnienia. Widzimy, że głoszeniem Ewangelii zajmuje się w zasadzie w soboty, gdzie się ludzie gromadzą w synagodze i tam rozmawia z ludźmi. I kiedy Sylas i Tymoteusz przyszli do niego z Macedonii, wtedy Paweł zajął się jakby głoszeniem słowa, zajął się wyłącznie głoszeniem słowa, ale wyłącznie wśród Żydów. Więc już nie ma tego wyjścia codziennego, jak to widzimy w Atenach, do wszystkich, zarówno Żydów, jak i pogan. Mamy raczej skupienie się na początku raz w tygodniu, żeby z ludźmi, żeby wśród Żydów głosić Ewangelię, a później już stale, żeby wśród Żydów dalej głosić Ewangelię. Natomiast nie ma mowy o poganach, więc wydaje się, że jakby Paweł spowolnił, wycofał się troszeczkę. A musimy pamiętać, jakie pragnienie, jeśli chodzi o głoszenie Chrystusa, było w sercu Pawła. jaka gorliwość, jeśli chodzi o głoszenie Ewangelii, jaka gotowość do głoszenia Ewangelii ze strony Pawła, więc znając jego serce i pragnienia do służby Ewangelii, wydaje się, że Paweł był zmuszony zwolnić tempo, spowolnić. Paweł musiał dać sobie na wstrzymanie, a co było tego powodem? No wydaje się, że mogła to być, czy musiała być słabość jego ciała, ta jego przypadłość. I dalej apostoł Paweł mówi nam o swoim strachu, o swoim lęku. Być może ten lęk był spowodowany tym, że Paweł cierpiał fizycznie, a jak człowiek cierpi fizycznie, to jego psychika też troszeczkę siada. To zawsze idzie jakoś tam w parze. Może też cierpiał z tego powodu, że generalnie w Koryncie był sam. Nie miał towarzyszy. Jego towarzysze zostali w Macedonii. W związku z tym miał pewne obawy, jeśli chodzi o głoszenie Ewangelii, dlatego wychodził tylko do synagogi, tylko do Żydów. A kiedy Sylas i Tymoteusz przyszli, służba Pawła uległa zmianie. A po tym, jak Żydzi odrzucili Ewangelię, Paweł zaczął głosić Ewangelię poganom. I dzieje apostolskie pokazują nam, że dla Pawła nie był to łatwy okres. Że Paweł miał pewne obawy co do tego, jak Żydzi zareagują, jak na jego dalszą służbę. Paweł kontynuował służbę, ale był pełen obaw, lęków, strachu. Być może to doprowadziło go do wielkiego drżenia o to, co może się wydarzyć w związku z tym, że wielu pogan nawróci się do Chrystusa. Jak Żydzi zareagują na to, że czy oni też będą zazdrośni, tak jak to miało miejsce w Tesalonikach i będą chcieli go pozbyć się go? Czy Paweł znowu będzie musiał uciekać? Więc to na pewno spędzało mu sen z powiek. To z pewnością było hamulcem w odważnym głoszeniu słowa. Te obawy w Pawle były tak wielkie, że sam Pan musiał zainterweniować. Czytamy o tym w Dziejach Apostolskich w 18 rozdziale, wersety 9 i 10. Pan zaś w nocy przez widzenie powiedział Pawłowi: przestań się bać, lecz mów i nie milcz. Dlatego, że ja jestem z tobą i nikt cię nie targnie na ciebie, aby cię skrzywdzić, gdyż liczny lud mam w tym mieście. Więc to, co Pan powiedział przez widzenie, musiało w jakiś sposób odzwierciedlać stan ducha Pawła. Musiało odzwierciedlać to, co było w jego sercu. Paweł musiał się bać, że ktoś targnie się na niego, czyli że powstanie jakaś opozycja, która być może zmusi go do opuszczenia Koryntu, że znowu się powtórzy ta historia, jaka miała miejsce w Tesalonikach, a Paweł tego nie chciał. Więc zatem Paweł przypomina Koryntianom swój pobyt u nich i generalnie ten pobyt charakteryzował się słabością Pawła, słabością fizyczną, ale też i w pewnym sensie fizyczną, psychiczną. Paweł bał się o siebie i o ten młody zbór. Druga kwestia. Nie mądrość, ale duch i moc. A co Paweł mówi na temat początków swojej służby w Koryncie? Na temat głoszenia Ewangelii? Odpowiedź jest w 4 wersecie. A moje słowo i moje poselstwo nie były w przekonywających słowach mądrości, lecz w przejawie ducha i mocy. Apostoł Paweł zaczyna negatywnie, to znaczy mówi nam, czego nie było w jego głoszeniu. Nie było tam przekonywających słów mądrości, ale o jaką mądrość chodzi? Z kontekstu, czyli z wersetu 5 wynika, że chodzi o mądrość ludzką. W głoszeniu Pawła nie było tej przekonywających słów ludzkiej mądrości. To znaczy, że jego głoszenie nie było atrakcyjne, jak na ówczesne standardy czy wymagania. Jak już mówiłem tydzień temu, jeśli jakiś człowiek chciał się wybić i zdobyć followersów, naśladowców, lajki, to musiał być błyskotliwy, musiał wykazać się talentem oratorskim, musiał wyróżniać się swoją elokwencją. Inaczej mówiąc, musiał być wprawnym mówcą, który potrafi przemówić do wyobraźni słuchaczy i ich do siebie przekonać. Więc styl miał tu ogromne znaczenie. Być może to nie jest coś, co my znamy dzisiaj generalnie, ale musimy pamiętać pewną rzecz, że sztuka oratorska, umiejętność przemawiania niesie ze sobą ogromną siłę. Więc można, może być jak tsunami, tak brzydko, czy źle, no porównując. Bardzo dobrym tego przykładem był na przykład Winston Churchill. Churchill doskonale, czyli premier Wielkiej Brytanii w latach 1940-45, Churchill doskonale rozumiał siłę sztuki przemawiania. W 1897 roku Churchill napisał: tak, z wszystkich talentów danych człowiekowi żaden nie jest tak cenny jak dar oratorstwa. Churchill nie miał wspaniałego wyglądu, często porównywany do buldoga z powodu obwisających wargi. Nie miał jakichś szczególnych talentów, jeśli chodzi o mówienie, miał pewną wadę wymowy. Więc widział swoje ograniczenia, ale była jedna rzecz w nim, co czyniła go kimś wyjątkowym. On kochał język angielski. On przykładał wagę do słów. To był jego talent i postanowił to obrócić jakby na swoją korzyść i szkolił się w sztuce mówienia kazań. Nie kazań, przepraszam, w sztuce oratorskiej. On kazań nie mówił. Tak? Więc jego przemowy z 1940 roku stały się legendarne. I nie tyle z powodu ich magnetyzmu, ale z powodu skutku, jaki miały na morale narodu generalnie. Churchill swoimi przemowami potrafił inspirować ludzi. Potrafił wzbudzać nadzieję tam, gdzie tej nadziei nie było. A to znaczy, że sztuka oratorska niesie ze sobą ogromną moc. Więc człowiek, używając pewnych sztuczek, korzystając z pewnego stylu czy zabiegów, jest w stanie wzbudzić nas pewne uczucia, jest w stanie zainspirować nas. I oczywiście tylko zależy, czemu to ma służyć. Więc apostoł Paweł przypomina Koryntianom, że jego głoszenie nie było błyskotliwe, nie było porywające, nie było przekonywujące. Ono nie miało tego elementu ludzkiej mądrości, błyskotliwości, czy też skuteczności w przekonywaniu. Pod tym względem głoszenie Pawła nie dorównywało tym mówcom, którzy tam próbowali się wybić w tamtej kulturze. Jego głoszenie nie było atrakcyjne pod względem stylu. Nie miało tych przekonywających słów mądrości. Ale Paweł dodaje, że w jego głoszeniu przejawiał się duch i moc. Co to znaczy? Otóż wydawałoby się, że mamy tu do czynienia z dwoma kwestiami. Działanie Ducha Świętego, a druga to moc, czyli czynienie znaków i cudów. Więc czy Paweł mówi nam, że w jego głoszeniu przejawiało się działanie Ducha Świętego oraz że jego głoszenie było potwierdzone poprzez różne znaki, takie jak na przykład uzdrowienie? Raczej nie. Dzieje apostolskie, kiedy mówią nam o pobycie Pawła w Koryncie, to nie pokazują nam, że w tym czasie Paweł dokonywał uzdrowień czy czegoś w tym rodzaju. W związku z tym raczej to określenie duch i moc odnosi się do tej samej kwestii, do jednej rzeczywistości, do działania Ducha Świętego w mocy. To określenie duch i moc można rozumieć jako moc Ducha Świętego. W związku z tym raczej się to odnosi do mocy Ducha Świętego, która sprawia, że człowiek nawraca się do Chrystusa. Więc jego głoszenie nie było wyrazem ludzkiej jakby mądrości, ale w tym, co głosił, przejawiała się moc Ducha Świętego. I trzecia rzecz, Boża moc, a nie ludzka mądrość, podstawą wiary. Ale staje pytanie, no dlaczego Paweł przypomina Koryntianom o swojej słabości? Dlaczego pokazuje ze swoje słabe strony? Odpowiedź znajduje się w 5 wersecie. Aby wasza wiara nie była w mądrości ludzkiej, ale w mocy Bożej. Więc apostoł Paweł zdaje się mówić, że jego głoszenie było proste jak na standardy świata. Brakowało tam błyskotliwości mówcy, ale to głoszenie miało coś, czego nie miała mądrość ludzka. Było tam działanie mocy Ducha Świętego i to działanie mocy Ducha Świętego sprawiło, że Koryntianie uwierzyli. uwierzyli, kiedy Paweł głosił im o krzyżu Chrystusa, kiedy Paweł głosił im o zmartwychwstaniu Chrystusa. Czyli inaczej mówiąc, ich wiara, wiara Koryntian, jest oparta, czy też pochodzi z mocy Bożej. Jest oparta na mocy Bożej lub pochodzi z mocy Bożej. Ich wiara jest oparta na słowie o krzyżu, który jest mocą Bożą. Jeśli jest oczywiście połączone z mocą Ducha Świętego. Więc ich wiara opiera się na Ewangelii, którą głosił im Paweł. A głoszeniu której towarzyszyła moc Ducha Świętego. W związku z tym apostoł Paweł zdaje się mówić Koryntianom, że ich wiara w Chrystusa no nie pochodzi od niego. Od Pawła. Przecież Paweł był słaby, a jego głoszenie nie było szczególne, więc wiara Koryntian musi pochodzić od Boga. To dzięki niemu, to wyłącznie dzięki Bogu są w Chrystusie, Jezusie, który stał się dla nich mądrością od Boga, zarówno sprawiedliwością, jak i poświęceniem, jak i odkupieniem. Tym samym apostoł Paweł zdaje się mówić Koryntianom tak: słuchajcie, jeśli o mnie chodzi, to nie macie żadnego powodu do jakiejkolwiek chluby z mojego powodu. Nie macie żadnego powodu, by chlubić się mną. Pamiętacie, jak przyszedłem do was? Byłem chory. Bałem się o różne rzeczy, a moje głoszenie niczym szczególnym się nie wyróżniało. Ale w tym głoszeniu objawiała się moc Ducha Świętego. W związku z tym swoje nawrócenie zawdzięczacie nie mnie, Pawłowi, ale działaniu Ducha Świętego, działaniu Boga. I dzięki Bogu Chrystus stał się dla was wszystkim. I dlatego jeśli macie się kimś chlubić, to wyłącznie Chrystusem. On zrobił wszystko, co jest potrzebne dla waszego zbawienia. Nie Paweł, nie Apollos, nie Kefas, tylko Chrystus. Więc Ewangelia, mowa o krzyżu jest dla was mocą Bożą i wasza wiara na tej mocy Bożej się opiera, z niej wychodzi. Tym samym apostoł Paweł przypomina Koryntianom ich własne początki w chrześcijaństwie. Po co to robi? Żeby do tych początków wrócili. Gdzieś się pogubili i ludzka mądrość, bycie błyskotliwym mówcą, bycie elokwentnym mówcą, stały się ważniejsze od istoty chrześcijaństwa, stały się ważniejsze od tej mowy o krzyżu. Dlatego apostoł Paweł mówi Koryntianom, aby wrócili do tej Bożej mocy, aby wrócili do Ewangelii, która jest mocą Bożą ku zbawieniu grzeszników. Przypomina Koryntianom, że kiedy uwierzyli Ewangelii, to ludzka mądrość, błyskotliwość, elokwencja nie były dla nich ważne, nie były dla nich istotne. To nie ludzka mądrość pchnęła ich do Chrystusa. To było działanie Boga, było to działanie Ducha Świętego. Jestem wdzięczny Kudiemu, Kędziemu i Saturalowi, czyli Robertowi, Arturowi i Piotrkowi, że głosili mi Ewangelię o Panu Jezusie Chrystusie. Ale czy im zawdzięczam to, że jestem chrześcijaninem, że jestem narodzony na nowo? Nie. Kiedy Robert mówi mi o Chrystusie i o tym, co Chrystus zrobił w jego życiu, to ja w sercu się z niego tak śmiałem. To mi taką głupawą radość sprawiało, brzydko powiem. Tak? To się tak niedorzeczne było, że tak, no, aż mi wstyd było w środku za niego, że takie głupoty gada. Dla mnie to było głupstwo, to była głupota i się z tego śmiałem. W związku z tym to nie Robert, to nie Artur, czy to nie Piotr przekonali mnie do Chrystusa. To nie oni dali mi nowe życie. To Bóg w swojej łasce dał mi nowe życie w Chrystusie Jezusie poprzez działanie mocy Ducha Świętego. Oczywiście Bóg posłużył się Robertem, Arturem i Piotrem, ale w tym samym czasie to Duch Święty poprzez swoje działanie przekonał mnie do krzyża Chrystusa. Dlatego dzięki działaniu Ducha Świętego uwierzyłem w Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego moją chlubą nie jest Robert, nie jest Artur, nie jest Piotr, chociaż mam sentyment do nich. Ale moją chlubą jest Pan Jezus Chrystus. Dzięki Bogu jestem w Chrystusie. Ale być może jesteś osobą, która powie: w moim życiu nie było żadnego Roberta, Artura czy Piotrka. zacząłem czytać Biblię. I to spowodowało, że z czasem nawróciłem się do Boga, że z czasem zaufałem Chrystusowi. Czy w związku z tym swoją wiarę zawdzięczają sobie samym? Nie. Nie zawdzięczają jej sobie. Człowiek może czytać Biblię, człowiek może nawet ją rozumieć, ale kwestia przejścia od czytania, rozumienia i uwierzenia to już jest inna kwestia. Więc w związku z tym powstaje pytanie, co się stało, że czytanie Biblii doprowadziło do osobistej i żywej wiary w Pana Jezusa Chrystusa? No odpowiedź może być jedna. Duch i moc. Działanie Ducha Świętego w mocy. Dlatego taka osoba też ostatecznie powie, że jest w Chrystusie dzięki Bogu. To nas uczy też, że nie wystarczy przedstawić racjonalne argumenty przemawiające za Chrystusem. Nie wystarczy zalać człowieka oceanem argumentów przemawiających za Chrystusem, żeby ten człowiek uwierzył, żeby go przekonać do Chrystusa. Kiedyś tak myślałem, że żeby człowiek się nawrócił, to trzeba mu dać 1500 albo i więcej argumentów, a jak już nie będzie miał żadnej odpowiedzi, to wtedy ta osoba uwierzy w Pana Jezusa Chrystusa. I tak próbowałem zalać te osoby tymi argumentami. I za wszelką cenę przekonać tak po ludzku do Chrystusa, ale to nie działało. A tam, gdzie zadziałało, to skutki były opłakane. I to jest bardzo często nasze ludzkie podejście, to jest ta nasza ludzka mądrość. Ale jeśli chodzi o nawrócenie człowieka, to potrzebna jest Ewangelia, dobra nowina o Panu Jezusie Chrystusie oraz działanie Ducha Świętego. Potrzebna jest Jego moc. A nad tym nie mamy kontroli, znaczy nad mocą Ducha Świętego nie mamy kontroli. To Duch Święty może nas użyć lub nie. Więc w ewangelizacji jesteśmy zależni od Ducha Świętego. Możemy powiedzieć komuś Ewangelię, możemy komuś mówić o Chrystusie, ale dopóki Duch Święty nie zadziała swoją mocą, nasz słuchacz nie zaufa Chrystusowi, nie stanie się Jego uczniem. Więc apostoł Paweł przypomina Koryntianom i nam, że nie jesteśmy jakby, że człowiek nie jest źródłem naszego nawrócenia. Nie jest źródłem tego, że staliśmy się chrześcijanami. Bóg poprzez swoje działanie prowadzi nas do Chrystusa. Oczywiście Bóg używa ludzi, ale generalnie jeżeli... Gdyby nie Boże działanie, gdyby nie Boża moc, czy moc Ducha Świętego przemieniająca nasze myślenie, nasze serce od wewnątrz, to nie zaufalibyśmy Chrystusowi w ogóle. Więc naszą chlubą może być jedynie Chrystus i jesteśmy powinniśmy być wdzięczni przede wszystkim Bogu. Natomiast Apollos, Paweł, Kefas w tym względzie są sprawą wtórną. Chrystus przede wszystkim. Amen. Pomódlmy się.